Cześć i czołem, drodzy widzowie. Z konieczności nagrywam na zewnątrz i uwierzcie mi, nie jest łatwo.
Jest gorąco, jak w Kabulu.
Jak być może wiecie, raczej rzadko poruszam współczesne tematy, ale mam akurat przedmiot, z którym chcę się rozstać, a żal mi go wrzucić na aukcję charytatywną, uprzednio nie opowiadając jego historii. Dlatego dziś chcę wam trochę opowiedzieć o specjalnych atriadach bystroko reagowania. W skrócie, SOBR. Dlaczego o nich? Więcej dowiecie się w filmie, na który serdecznie zapraszam. Po upadku Związku Radzieckiego nowo powstała Federacja Rosyjska, choć straciła kontrolę nad byłymi republikami związkowymi ZSRR, takimi jak Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś i tak dalej, to dawne rejony autonomiczne stały się nowymi republikami w ramach federacji. Obecnie istnieją 24 takie byty, ściśle związane z mniejszościami etnicznymi. Poza tym w samej Rosji żyje ponad 190 grup etnicznych, stanowiących około 20% całej populacji. Populacji, która, jak to było widać w przypadku Czeczenii, niekoniecznie chciała żyć pod ruskim berłem. Do tego dochodzi jeszcze masa innych problemów, bo w kraju mieszkają nie tylko różne narodowości, ale też religie, są tam różne szlaki przerzutowe oraz polityczne siły. W skrócie, Rosja zawsze była beczką prochu. Od momentu bolesnych narodzin musiała mierzyć się z separatyzmem, terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i masą innych zjawisk. W ramach walki z tymi zagrożeniami 10 lutego 1992 roku powołano do życia SOBR, specjalny atriad bystrego reagowania, po polsku oddział specjalny szybkiego reagowania. Jednostkę komandosów wywodzącą się z policji. Dla porządku dodam, że w 2002 przemianowano SOBR na OMSN, a potem na OSN, ale nazwa SOBR była tak popularna, że w 2012 po prostu wrócili do niej. Zanim przejdziemy dalej, musicie też pamiętać, że Specnaz to nie jest nazwa jakiejś jednej mitycznej formacji, tylko skrót od rosyjskich słów specjalnego przeznaczenia. Oddziały specjalnego przeznaczenia ma chyba każda służba w Rosji, więc Specnaz Specnazowi nierówny. SOBR to specnaz policji, ale nie jedyny, jakim dysponowała MSW. Jednostki SOBR długo podlegały pod rosyjskie MSW i są idealnym przykładem militaryzacji policji. To bardzo doinwestowana policja, do której rekrutowano doświadczonych oficerów zarówno policji, jak i OMON-u. W późniejszym okresie rozszerzono rekrutację na specjalistów z innych służb, ale zawsze wymagania wobec kandydatów były wyśrubowane. Musieli być inteligentni, wykształceni, z doświadczeniem w służbach, siłą goryla i kondycją konia. Sobrowcy dysponują ciężkim sprzętem, coś jak lekka piechota albo piechota zmechanizowana, choć bardziej przypominają specjalsów armijnych. Są szkoleni nie tylko do policyjnych, ale też typowo wojskowych zadań. I robią za swego rodzaju strażaków, których Putin w kilka godzin może przerzucić do gaszenia dowolnego pożaru w dowolnym miejscu w kraju. Może to być operacja wymierzona w mafię, obława na terrorystów, fałszywa flaga lub równie dobrze udział w regularnym konflikcie zbrojnym. Gdy wybuchły walki w Czeczenii i Dagestanie, SOBR był używany jako krzyżówka wojskowych komandosów, policji, pacyfikatorów i jednostek filtracyjnych. 5 kwietnia 2016 roku po utworzeniu Gwardii Narodowej Rosji wojska wewnętrzne Rosji zostały rozwiązane, a dowództwo nad ich jednostkami, w tym SOBR-em, zostało przeniesione z MSW do Gwardii Narodowej. W 2018 zarówno SOBR, jak i OMON zyskały status personelu wojskowego. Dalej noszą czarne, policyjne mundury, ale mają dużo lepszy sprzęt, w tym importowany z Europy oraz USA. I tą jedną naszywkę, która odróżnia ich od zwykłych krawężników z literami SOBR. 4 lata później mieli zgrupowane ponad 5000 operatorów w 87 jednostkach rozsianych po całym kraju. Są one bardzo różne. Od małych kompanii po 70 osób, po większe związki taktyczne stacjonujące w obwodach, znane pod groźnymi nazwami Partizan, Viking, Rubin, Bułat, Sigma, Achmat, Terek czy Hauzan. Godne zauważenia jest to, że im większy i bogatszy rejon, jak na przykład oblaść moskiewska czy petersburska, tym lepiej wyszkolony i doposażony mają SOBR. To się wiąże z tym, że bogaty rejon może sobie pozwolić na więcej, ale też jest tam zawsze więcej do ochrony, pilnowania i zwalczania. W ramach inwazji na Ukrainę oddziałom SOBR-u i OMON-u wyznaczono bardzo istotną rolę. Na bazie doświadczeń spacyfikowania zbuntowanych republik czy rozbijania protestów w dużych miastach mieli wkroczyć niemalże równocześnie z oddziałami wojskowymi, by od razu przygotować pacyfikację wszelkich zarzewi buntu. Powodem, dla którego wam o tym opowiadam, jest ta właśnie bluza majora SOBR-u, pochodząca właśnie z tamtego gorącego okresu na początku inwazji. O ile Kreml błędnie zakładał słaby opór wojska i rozpad administracji państwowej, o tyle od początku zakładano silny opór społeczny, który wymagał neutralizacji. Dlatego za kolumnami wojska w kierunku Kijowa, Charkowa czy Chersonia wyruszyły grupy operacyjne SOBR-u, złożone z miksu różnych oddziałów ściągniętych z całej Rosji, mające najpierw wspierać klasyczne działania militarne wojska, a potem działania pacyfikacyjne OMON-u. Mrocznym sekretem tych jednostek jest fakt, że wywiad wojskowy dostarczył im listy proskrypcyjne, a ich działania były bardzo dogłębne. Tam, gdzie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej uzyskały przewagę i zajęły trwale teren, tam uaktywniły się całe siatki ukraińskich kolaborantów i zdrajców. Rosjanie rekrutowali ich w lokalnej administracji i policji. Po zajęciu terenu SOBR-owcy chodzili z nimi po domach, no a miejscowi, znając swoich sąsiadów, pokazywali im palcem, zgodnie z wcześniej przygotowanymi listami, kto jest kim. Szczególnie bolesne było zinfiltrowanie lokalnej policji, bo pierwszym celem SOBR-owców byli posiadacze broni oraz weterani walk o Donbas z 2014 roku. Wielu urzędników czy dzielnicowych dało się przekupić za dość błahą obietnicę, czy też mglistą obietnicę pozostawienia na tym samym stanowisku, by dalej robili to samo co do tej pory, tylko już nie na żołdzie Ukrainy, a dla wielkiej Rosji, która zostanie tutaj na zawsze. Weteranów i posiadaczy broni, których się udało wyłapać, eliminowano w pierwszej kolejności, porywając, katując i wywożąc z znanym kierunku. Niektórych odnaleziono w masowych grobach, takich jak w Iziumie, a innych pewno już nigdy nie znajdą. Tam, gdzie starczyło czasu, po wyeliminowaniu osobników niebezpiecznych fizycznie, brano się za szeroko pojętych ludzi ducha, by wykorzenić w rosyjskim mniemaniu i założeniu obcą kulturę z zajętych terenów. SOBR zabezpieczał zajęty teren przed partyzantami oraz eliminował elity, a OMON szykował się do pacyfikowania buntu na ulicach miast. Ten schemat jest znany i przetestowany, a kadra była doświadczona. Sami wiecie, czarne mundury, listy proskrypcyjne, małe mobilne oddziały, to wszystko już się tam wydarzyło i to więcej niż raz przez ostatnie stulecie. Na ich nieszczęście operacja została spartolona na poziomie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Więc kolumny SOBR-owców i OMON-owców, ponieważ często te formacje działały razem, które miały wkraczać na tereny już zajęte przez wojsko, musiały czasem atakować ukraińskie pozycje ramię w ramię z wojskiem, a jeszcze innym razem walczyć samotnie na szpicy lub pakować się w zasadzki na niezabezpieczonych przez armię tyłach. Taka właśnie sytuacja miała miejsce przy próbie zajęcia Kijowa. W miasteczku Irpień kolumna SOBR-owców i OMON-owców w sile 80 funkcjonariuszy przez pomyłkę, brak łączności oraz zbyt ambitne plany znalazła się na szpicy natarcia na to kluczowe miasto. To była jednostka z obwodu Kemerowskiego w środkowej Rosji, daleko za Uralem, na północ od Mongolii i Kazachstanu. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem, że lokalizacja bazy jednostki wpływa na jej siłę i wyposażenie? Ci chłopcy, mówiąc kolokwialnie, pochodzili z zadupia. Byli gorzej wyszkoleni, mieli nieopancerzone pojazdy i zdecydowanie za mało broni ciężkiej. Cała grupa weszła na most, na rzece o tej samej nazwie, co miasteczko, czyli Irpień, i została wybita niemal do nogi. Z 80 funkcjonariuszy ocalało tylko 3. Podobny los spotkał inne jednostki atakujące Kijów i Charków. Formacja poniosła w czasie inwazji duże straty, a przecież była potrzebna wewnątrz kraju do pilnowania porządku, więc Kreml nie mógł sobie pozwolić na wyzerowanie SOBR-owców jak zwykłego mięsa armatniego. Formację po pierwszej fazie wojny wycofano, lecz później, gdy walki utknęły w okopach, a armia zaczęła się buntować, pojawili się ponownie, tym razem na tyłach, w bardziej im pasującej roli zabezpieczenia, filtracji i rozbijania potencjalnych prób buntu. Ze względu na gigantyczne potrzeby kadrowe frontu, SOBR-owcy musieli współpracować także na linii z innymi oddziałami specjalnymi i jednostkami, choć typowa wojna, taka jak toczy się w Ukrainie, nie jest ich naturalnym środowiskiem. Przy około 5000 funkcjonariuszy Kreml nie może sobie pozwolić na zmarnowanie ich w maszynce do mięsa typu szturmy na Bachmut, bo tego typu specjaliści od prawie 40 lat są kluczowi dla utrzymania porządku wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Na początku wojny używali czarnych mundurów, takich jak ten, tożsamych z modelem używanym przez inne formacje policyjne i pochodne w Federacji Rosyjskiej. Ich czarny kolor słabo maskuje się na polu bitwy, więc rychło zaczęli przebierać się w EMR-ki i multikamy, a czarny czerwone mundury zostały zepchnięte do roli formy służbowo-wyjściowej. Ten tutaj należał do majora, którego wzięto do niewoli w przechwyconej kolumnie razem z OMON-owcami. Walczył w kamuflażu, a czarny mundur trzymał w plecaku na później. Gdy miał już w jakimś gabinecie na podbitym terytorium pełnić funkcję jakiegoś typu namiestnika w administracji okupacyjnej. Miałem dużo różnych rzeczy stamtąd w rękach, ale muszę przyznać, że te bluzy policyjne bardzo mi się spodobały i uważam je za bardzo udany model. Są naprawdę wygodne i solidnie wykonane. Tylko te pagony zapinane na guzik przypominają próbę ożywienia sowiecko-carskiego reliktu w nowoczesnym wydaniu i mocno się wałkują. Ale tak poza tym, to wzór inspirowany produktami amerykańskiej firmy 511 Tactical. Ma ona status kultowej w Rosji. Do tego stopnia, że Tactical Rosjanie masowo używają bootlegów jej produktów z oryginalnym logo, ale wykonanych w EMRC lub innych kamuflażach rosyjskich, w których firma amerykańska absolutnie nigdy ich nie produkowała. Jak wspomniałem na początku tego filmu, pora pożegnać się z tą bluzą, a nie chciałem tego robić, nie opowiadając choć króciutko jej historii. Wrzucam ją na aukcję charytatywną Core Ignis. Link zostawiam wam w opisie. Tam już jest wystawione kilkadziesiąt innych militariów z obecnej wojny. Wszystkie kończą się jutro, w poniedziałek, 29 czerwca wieczorem, a bluza Sobru będzie dostępna w licytacji tylko tydzień dłużej. Kasa z jej sprzedaży idzie na leczenie oraz wypoczynek dla dzieciaków, które tacy jak ten major skrzywdzili, niszcząc im dzieciństwo. Poza militariami zachęcam was też do zerknięcia na drugą zrzutkę, na Kostiuchnówkę. Tam wystawiłem sporo książek. Co prawda damy radę pomóc z wymianą pieca Jarkowi w jego ośrodku, ale harcerze z Wołynia mają tam dużo więcej wydatków. A że ja mam wciąż sporo rzeczy, z którymi chętnie się rozstanę, to link w opisie. Zapraszam do licytowania. Fajne, mam nadzieję, rzeczy i myślę, że jest to unikat, z którego kolekcjoner, który kto kupi, będzie miał pożytek. A w moim innym projekcie myślę, że jeszcze o tej bluzie usłyszycie. Dzisiaj krótko. Prawie się udusiłem z tego gorąca. Dziękuję za uwagę i wszystkiego dobrego. Cześć.